Witam Państwa serdecznie, witam moich gości, pani Krystyna Tomaszewska, szefowa Nauczycielskiej Solidarności w Lesznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam szanownych Państwa, a szczególnie witam rodziców, którzy nas słuchają, ponieważ temat, o którym chcemy dzisiaj powiedzieć...
O temacie za chwilę jeszcze drugiego gościa przedstawię, tak. Pan Piotr Leszczyniak, przewodniczący prezes.
Prezes
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lesznie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No właśnie, i temat, o którym dziś porozmawiamy, to temat, który skrótowo nazwałem na alarm dla oświaty. Zresztą to wy tak ogłosiliście, tak, światu, że to jest alarm. Alarm to znaczy zagrożenie straszliwe, które czai się gdzie?
To znaczy, może najpierw powiem tak, że tych alarmów w swojej jak gdyby działalności związkowej już prowadziłam wiele, było ich wiele, natomiast ten, który teraz ogłosiliśmy, jest alarmem, bym powiedziała, szczególnym.
Najpoważniejszym z wszystkich w całej pani karierze związkowej?
Myślę, że tak. Już samo to, że jestem tutaj z kolegą ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, świadczy o tym, że sprawa jest bardzo poważna.
Konkurencyjny związek, zupełnie inne źródła, korzenie i chyba troszeczkę inne nastawienie ideologiczne, a mimo to wspólnie jednym głosem mówicie, źle się dzieje.
Źle się dzieje i musimy pracować razem, musimy współpracować, żeby uzyskać pewien sukces, który będzie polegał na zatrzymaniu reform, które proponuje pani minister Hall.
Moje dzieci...
Chcę jeszcze, jeśli wolno, ideologię zostawiamy, jak gdyby, za drzwiami. Mówimy
razem
dzisiaj, tak.
Okay.
Chcemy mówić merytorycznie.
No właśnie, bo moje dzieci chodzą do szkoły i moje największe zmartwienie jest to, że się nie chcą uczyć, a wy państwo mówicie, że są jeszcze większe zagrożenia.
Tak, zagrożenia są bardzo dużego kalibru, które przyniosą w być może niedalekiej przyszłości duże zagrożenie dla nich i dla samych rodziców. Ponieważ czas, rozumiem, mamy dzisiaj nieco ograniczony, wobec tego chcieliśmy się tutaj z kolegą skupić na kilku istotnych sprawach, ponieważ wszystkie są równoważne, ale nie jesteśmy...
Co,
o tych najważniejszych chcemy powiedzieć.
Co się nam szykuje?
Otóż, proszę Państwa, szykuje się drastycznie okrojona treść programowa. Właściwie nie szykuje, bo ona już została wprowadzona. W tej chwili, jeśli mowa o historii, to prowadzona jest nowa podstawa programowa w gimnazjach i za parę lat przyjdzie ona do liceum i wygląda to w ten sposób, że historii praktycznie w klasach drugich i trzecich liceum nie będzie, tak? Będzie tylko dla uczniów wybranych, która będzie chciała tak pogłębiać swoją wiedzę z historii. Z tego tytułu, że podstawy programowe, treści programowe zostaną obcięte, to zmniejszy się znacznie liczba godzin.
Jak bardzo znacznie?
I to jest właśnie bardzo przerażające.
Z ilu do ilu?
Jeśli chodzi o historię, to ze 174 do 120 godzin, to jest 54 godziny mniej w trzech klasach licealnych, na poziomie tym podstawowym.
Czyli dzieci się będą uczyć tylko i wyłącznie Chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, II wojna światowa i koniec.
Tak, w najlepszym razie.
Mówicie.
Tak, historii to... najnowszej w ogóle.
Może nawet nie potrzebuje dzisiaj.
Z języka polskiego, proszę Państwa, to jest groza. Z 510 godzin do 360 to jest o 150 godzin mniej. I nie dosyć tego, godziny także obcina się z biologii, z fizyki, mowa jest także o chemii, tak?
Aha, w sytuacji, a jest czegoś więcej?
W sytuacji, kiedy dzisiaj w drugich i trzecich klasach liceum jest po jednej godzinie, więc nie rozumiem
ale
tego.
Ale będzie czegoś więcej, nie wiem, matematyki?
To znaczy, zakłada się, że parę godzin ma być więcej z wiedzy o społeczeństwie.
Tak? O, no to dobrze, bo naród będzie wiedział lepiej, kogo wybierać w wyborach. O to chodzi.
I z biologii ze 108 godzin do 60 to jest o 48 godzin. I teraz, proszę Państwa, jeżeli uczeń na przykład chciałby wybrać sobie studia medyczne czy inżynierskie, kto będzie miał pewien kłopot. I tutaj zaglądacie będzie do kieszeni rodziców, ponieważ rodzic, chcąc, żeby to jego dziecko dostało się na wymarzone studia, będzie musiał do tego interesu dokładać.
Czyli to jest jeden problem, zmniejszenie podstaw programowych. Kolejny problem, panie Piotrze?
Kolejny problem to jest będąca akurat w czasie procedowania w Sejmie ustawa o systemie oświaty, w której jest ponad 80 poprawek, ustawa Karta Nauczyciela, w której jest ponad 20 poprawek i te poprawki idą w kierunku czegoś, co można by nazwać komercjalizacją. Każda gmina będzie mogła przekazywać wykonanie zadań edukacyjnych, zlecać, mówiąc tak ściślej, innym jednostkom. Jednostkom takim jak stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, czy na przykład nawet jacyś prywatni przedsiębiorcy.
I dlaczego to jest złe?
Dlaczego to jest złe? Dlatego, że ten właściwie nie wiadomo, na jakich zasadach ci nowi pracodawcy będą zatrudniać nauczycieli. Dotychczasowe przykłady pokazują, że właściwie jedynym źródłem oszczędności są pensje. Znane są przykłady z Polski, gdzie płaci się tylko za okres od września do czerwca, gdzie zatrudniani są nauczyciele mimo posiadanych stopni awansu zawodowego tylko i wyłącznie na zasadach kodeksu pracy, co automatycznie spowoduje, że właściwie wspomniana karta nauczyciela będzie dokumentem martwym.
Karta nauczyciela, która gwarantuje wam określone wynagrodzenia i to, co się tak szumnie nazywa przywilejami, tak?
Trudno powiedzieć, żeby wakacje były przywilejem. Na dzień dzisiejszy zdecydowana większość szkół, przedszkoli jest nieprzygotowana do w pełni wyegzekwowania wszystkich zapisów karty nauczyciela i często zarzuca się nam czas wolny, co jest troszeczkę nadużyciem, bo przede wszystkim ten czas wolny mają dzieci.
No nawet rozumiem, no gdyby nauczyciele nie mieli wakacji, to pytanie, co by mieli robić w czasie tych 2 miesięcy?
No właśnie, to jest też niedoprecyzowane. Natomiast jedno z tych zagrożeń biegnie w takim kierunku, że te nowe placówki praktycznie nie będą zbyt dobrze kontrolowane, dlatego że jednym z elementów jest likwidacja kuratoriów. Zadania kuratoriów zostaną rozbite na inne jednostki i to, co jest najważniejsze, że częściowo trafią one do wydziałów edukacji, czyli można powiedzieć, że niektóre gminy będą wprowadzały decyzje, które same sobie będą opiniować. I to już jest troszeczkę zagrożenie.
I myślicie, że może dojść do nadużyć?
To znaczy, obserwując to, co dzieje się w kraju, to może słowo nadużycie jest paradoksalnie nadużyciem. Po prostu wykorzystuje się w pełni zapisy prawa, ale jednocześnie te szkoły, te placówki przekazane w ręce o mniejszej kontroli społecznej, no, działają troszeczkę już nie egzekwując w pełni tych właśnie praw.
Ja bym chciał, żeby państwo mi i wszystkim rodzicom, których pani Tomaszewska powitała tak ciepło na dzień dobry, wytłumaczyli, co to naprawdę znaczy dla ich dzieci, te wszystkie zmiany. Jak to się przełoży? Bo ja rozumiem, że państwo jako związek bronią nauczycieli przed zwolnieniami, do których może dojść czy po zmniejszeniu liczby godzin, czy po przejęciu szkół przez inne instytucje. Ale co to tak naprawdę znaczy dla dzieci?
To znaczy dla dzieci na pewno zmiany, o których wspomniała tutaj koleżanka, czyli zmniejszenie liczby niektórych godzin spowodują, że ta jakość edukacji będzie niższa. No bo jeżeli zmniejsza się liczbę godzin, no to trzeba będzie ciąć materiał. Cały czas mówi się o tym, że ten materiał jest przeładowany, natomiast zapomina się o jednej rzeczy, że oprócz choćby w przypadku fizyki czy biologii, oprócz tej wiedzy encyklopedycznej, potrzebne są także pewne działania praktyczne. I dzisiejsze szkoły są niedoinwestowane i przez to część tych praktycznych zadań nie można zrealizować.
Rozumiem. No tu akurat mniej godzin, czyli dzieci chyba logiczne, mniej douczone, natomiast przejęcie szkół przez inne placówki? Co to dla dzieciaków może oznaczać?
Może to oznaczać, że w pewnym momencie pewna część działań będzie musiała być dodatkowo finansowana z kieszeni rodziców. Oczywiście to nie jest tak, że tak musi być. Patrząc choćby na działania, jakie są podejmowane w naszym mieście, to można wierzyć w to, że tak jak w poprzednich latach, Rada Miasta i Prezydent niekoniecznie muszą zaraz chcieć skorzystać z tych możliwości.
Są programy unijne, które finansują różne rzeczy, tak? Są pieniądze samorządów, które wykładają miasta lub gminy, więc może to takie trochę przesadzone
obawy. Dla mnie to jest niezrozumiałe, bo w momencie, kiedy w Czechosłowacji podwyższono podwyższa się poprzeczkę maturalną
w Czechach.
Tak, przepraszam. U nas się po prostu robi to odwrotnie. Albo inny jeszcze przykład. Niektóre ościenne państwa próbują kupować nasze dzieci, szczególnie jeśli chodzi teraz o gimnazjalistów. Proponuje im się za darmo naukę, proponuje im się później pracę, tak, za większe, dużo pieniądze. Proszę?
Niemcy.
Tak,
podkupują gimnazjalistów? Tak,
to znaczy proponują naukę we własnych szkołach zawodowych.
Aha. Tak. W ten sposób.
I w sytuacji, kiedy w kraju brakuje inżynierów, techników, prawda, rzemieślników, to my pozwalamy sobie na coś takiego jak obniżenie jakości nauczania poprzez właśnie likwidację pewnych treści.
Chciałbym tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, że część tych reform zmierza ku likwidacji właśnie szkolnictwa technicznego, a zwłaszcza uzupełniającego dla dorosłych. Kiedy 10 lat temu wprowadzono reformę, przedstawiano takie ścieżki rozwoju, które mówiły, że nawet jak ktoś skończy szkołę zawodową, będzie mógł się dalej rozwijać. Dzisiaj likwidacja tych techników dla dorosłych może prowadzić do tego, że te osoby poza jakimiś kursami zawodowymi nie będą mogły swojej wiedzy już rozszerzać.
A poza tym ograniczono duże środki finansowe na płace u rzemieślników, na to, żeby tego ucznia...
Na naukę zawodu.
Na naukę zawodu.
Proszę Państwa, na koniec, bo już czasu naprawdę nie mamy. Co Wy z tym robicie? To znaczy, czy jakąś akcję protestacyjną organizujecie?
To znaczy, myśmy już
pozbieraliście podpisy,
taką akcję prowadzili w marcu. Pozbieraliśmy dużo podpisów. Tak,
za odwołanie pani minister.
Za co pięknie tutaj wszystkim zatroskanym o los edukacji w naszym kraju dziękuję.
Tak, już widzę, że przejęli ten strasznie. I co dalej? Bo to związki zazwyczaj jadą do Warszawy,
tak,
i palą opony.
W czwartek odbędzie się pikieta pod kancelarią prezesa Rady Ministrów.
Będziecie palić opony.
Tak, szczególnie mam tu na uwadze właśnie, mamy na uwadze pana premiera. Pan pozwoli, panie redaktorze, że zacytuję słowa pana premiera i proszę sobie odpowiedzieć już później na to pytanie, które zadam za chwilę. Nawet w dobie powszechnej oszczędności nie wolno oszczędzać na oświacie. Oświata potrzebuje mądrych decyzji i inwestowania ze świadomością odroczonego zysku.
Bardzo to mądre
Bardzo
słowa
piękne, tak, mądre słowa. Jak to się ma do rzeczywistości,
pytanie
do tych wszystkich zmian?
Jeszcze na koniec, szykujecie strajk w oświacie?
Wszystko nie wykluczamy.
Wszystko
nie
możliwe. Wykluczamy. Tak. Jesteśmy bardzo zdeterminowani tym razem i...
Obydwie nasze centrale
tak,
właśnie...
Może do tego dojść i tutaj, korzystając z okazji, już zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w przyszłości, jeżeli do tego będziemy zmuszeni.
A ja myślę, że rodzice mogą podpytywać nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy należą do związków, żeby im bardziej wyjaśnili te sprawy.
Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Gościniak i Krystyna Tomaszewska, związkowcy oświatowi leszczyńscy, byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie.